Okej, słuchajcie, pierwszy podcast Triathlon Live z okazji urodzin. Pierwszych urodzin obiecywaliśmy wam w październiku kilka niespodzianek. Pierwsza już za nami, czyli nowa strona, nowy jej wygląd, a więc wszystko to, co dużo ciekawiej, dużo więcej ciekawych materiałów, rozwijamy się. Druga niespodzianka to podcasty, wprowadzamy podcasty. Dzisiaj pierwszy raz nagrywamy w Ateneum Szkole Wyższej, gdzie moja skromna osoba, Marcin Dybuk, też prowadzi zajęcia, więc mogliśmy skorzystać z profesjonalnego studia. Czasami będziemy nagrywać podcasty tutaj, czasami będziemy nagrywać je w terenie na sprzęt przenośny. Dzisiaj ze mną współgospodarzem audycji będzie Sylwester Pięta.
Dzień dobry, czołem wszystkim.
A naszymi gośćmi są, przedstawcie się, zaczynamy od pani.
Magda Sanocka, cześć, miło mi bardzo.
Maciek Smielarski, cześć.
I Marcin Kępka, cześć.
Słuchajcie, Marcin i Maciej wrócili niedawno z Hawajów i pewnie trochę od tego zaczniemy, ale korzystając z tego, że jest z nami Magda, pomęczymy ją także, jak to jest w domu triatlonistów. Magda także uprawia triatlon, choć dzisiaj przygotowuje się po raz, który Magda? Drugi?
Drugi
raz do pięknej roli, znaczy już jest mamą, ale przygotowuje się do narodzin. Wiecie już, czy chłopak, czy dziewczyna?
Drugiego syna.
Drugiego syna, więc generalnie, bo Magda jest partnerką Macieja, to dodamy, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. A więc słuchajcie, chłopaki, tak zacznijmy, Magda, pozwolisz?
Tak, pewnie.
Maciej, zacznijmy od ciebie, bo miałeś lekko lepszy czas. 10 godzin, 3 minuty, 36 sekund na Hawajach. Jak wspominasz te zawody?
No więc jakby przed samym wyjazdem byłem dosyć taki zawiedziony tym sezonem, który miałem, przygotowaniami. Miałem takie dosyć ciężkie, także postanowiliśmy pod koniec zeszłego roku, że w tym roku jedziemy na te Hawaje. Znaczy, że chcieliśmy spróbować, to było coś takiego bardzo nierealnego. Zapisaliśmy się na te zawody do Irlandii w czerwcu. No i plan był taki ambitny, żeby po prostu przetrenować całą zimę, przygotować się na Irlandię, no i jeżeli to wyjdzie, no to przygotować się dobrze na Hawaje. No i mi to w ogóle nie wyszło. Znaczy, ten sezon miałem jakby...
Trochę ci wyszło.
No trochę mi wyszło, ale no miałem jakby jednocześnie, to był mój najlepszy i najgorszy sezon. Najlepszy, bo spełniły się jakby wszystkie moje marzenia, najgorszy pod takim względem, że naprawdę ciężko było z treningami, prawie cały rok przechorowałem razem z moim synem, odkąd poszedł do przedszkola, to po prostu właściwie od września cały czas sobie chorowaliśmy i wszystkiego w sumie tak naliczyłem, że udało mi się może 3 miesiące w tym roku przetrenować. 2 miesiące przed Irlandią i miesiąc przed Hawajami.
Maciej, przywracasz mi nadzieję, ja mam kontuzję od 3 miesięcy, może przyszły sezon nie będzie taki
beznadziejny. To jest moje marzenie, nie planować tylko 3 miesiące. Także no jechałem tak po prostu tylko z nastawieniem takim, żeby pojechać tam zdrowy i po prostu cieszyć się z tego miejsca, z tego, że jestem w takim miejscu, o którym marzyłem i się dobrze bawić. No a mamy jeszcze między sobą z Kempasem taką właśnie rywalizację, która mnie i Kempasa też chyba bardzo motywuje. Także ten czas 10-3 to w sumie to nie ma jakieś takiego znaczenia. Pewnie jakby planowaliśmy jakieś takie trochę inne czasy, ale no, tak to wyszło. Bardzo fajny wyścig, bo był wyścig do końca. Tak niby długi dystans, to najczęściej wydaje się, że to jest taka walka z samym sobą. Że właśnie takie wyścigi to jest ćwiartka, może na połówce, a pełen to jest właściwie tylko walka z samym sobą. To tutaj spotkaliśmy się na biegu i no, do mety była walka i emocje i to jest właśnie to co najbardziej lubię w triathlonie.
Panowie, ale bardzo często o konie mówi się, że ten pierwszy wyjazd trzeba potraktować tak czysto szkoleniowo, nauczyć się tej trasy. To rzeczywiście potwierdziło się, kiedy byliście tam, kiedy pokonywaliście te kilometry?
Na pewno trzeba się przygotować, znaczy jakoś przyzwyczaić do tej pogody, także jak przyjechaliśmy, to następnego dnia wydawało nam się, że to będzie jakaś totalna masakra.
No ale to może od początku, bo są dwie szkoły, albo przyjeżdżamy tuż przed zawodami, albo przyjeżdżamy, zdaje się, 2 tygodnie wcześniej. Wy wybraliście którą ścieżkę?
No prawie 2 tygodnie.
10 dni.
I wydaje mi się, że to było optymalnie. Chyba dłużej jakbyśmy byli, to już byśmy się jakby przesycili tym wszystkim.
I zbankrutowali pewnie?
No, zbankrutowali na pewno. I tak zbankrutowaliśmy. Także to już w sumie bez znaczenia, ale chyba byśmy się tym przesycili, a gdybyśmy byli mniej, to byśmy nie dali rady jakoś tak się do tej pogody, do tych warunków dostosować. A tak to wyszło po prostu idealnie. Ten pierwszy tydzień taki, przyjechaliśmy w środę, ten pierwszy tydzień mieszkaliśmy w samym centrum Kony i jeszcze było spokojnie i codziennie rano sobie piechotą szliśmy na takie półoficjalne pływanie na tej trasie pływackiej, gdzie jest support z kajaków i jest, no już czuć tę atmosferę, bo już dużo zawodników, ale jeszcze tak w mieście jeszcze jest tak spokojnie. A ten ostatni tydzień przed zawodami wynieśliśmy się do mieszkania, które wynajęliśmy, żeby mieć swoją kuchnię, żeby móc gotować samą przed zawodami. Trochę dalej też od centrum i no mieliśmy taki czas, no Magda niestety nie mogła z nami pojechać i Aaron, więc byliśmy we dwójkę, no ale też dzięki temu mieliśmy taki, właśnie cały czas żyliśmy tym triatlonem, tak, tylko albo treningi, albo oglądaliśmy, co tam Sanders rzucił, co tam Kindle, co tam właściwie 24 godziny na dobę, tylko się żyliśmy tym triatlonem i to było fajne.
Marcin, dopiero teraz, słuchajcie, zwróciłem uwagę, że de facto dzieliło was równe 5 minut, tak? Bo Marcin czas 10 godzin, 8 minut, 36 sekund, a jak przed chwilą powiedziałem Maciej 10 godzin, 3 minuty, 36 sekund, to jak to było z tym momentem, kiedyś spotkaliście się na biegu? W którym momencie się spotkaliście?
Znaczy to było pierwszy raz w tym roku na Hawajach prowadzili coś takiego jak Rolling Start, żeby troszkę tą gęstość na rowerze i drafting zniwelować. I to było tak, że ja startowałem w pierwszej grupie, która to było 18.39, bo jestem w M35. Maciek jest w M40, więc on startował 5 minut, dokładnie 5 minut później. No i tak naprawdę no, nie wiedzieliśmy za bardzo, kto jest gdzie. Poznaliśmy takich dwóch przemiłych, dwie przemiłe osoby, które... to było chyba dzień wcześniej.
Z Wrocławia taka parka i poprosiliśmy ich,
tak,
żeby...
Tak, bo oni mówili, że będą kibicować, więc tak jakby poprosiliśmy, żeby
was pilnowali.
Tak, żeby nam dawali relacje, kto nam... ile do kogo traci, żeby tak. Właśnie...
Poczekać jakby co?
No,
poczekać, żeby uciekać. No i faktycznie tak było, że ja wyszedłem z wody, ja miałem dosyć słabe pływanie i dostałem informację, że... No, że tak jakby chyba 2,5 minuty.
A to się musiało na rowerze musiało być, nie? Bo nie mogłeś wiedzieć po pływaniu, no, ile ty się miał. Ale rzeczywiście po pływaniu jakby wyszło, oni mi powiedzieli, że Kempas mi wlepił 2,5 minuty, co wydawało mi się niemożliwe. Nie, na pewno 12,5 minuty mi wlepił, tylko nie chcą, żeby mi było przykro. Dlatego ucięli tą jedynkę. Nie mogłem tego uwierzyć.
Ja z kolei jak usłyszałem 2,5 minuty, to byłem trochę podłamany, no ale też wiedziałem, że pływanie nie wyszło, także no na rowerze jest jedno miejsce, które można się w zasadzie zobaczyć. To jest na nawrotce w Hawi, to jest mniej więcej połowa dystansu. I ja faktycznie widziałem to Maćka, nawet tam coś do niego krzyknąłem. On oczywiście nie zauważył.
Wydawało mi się, że cię słyszę, ale myślałem, nie, to jednak nie może.
I tak oceniłem.
Przy tej temperaturze, przy tej wilgotności, nie, to mi się wydawało.
Oceniłem, że nie jest źle, że jest cały czas utrzymujemy jakby te 5 minut. No, Maciej na pewno lepiej jeździ ode mnie na rowerze, więc skoro mnie nie dogonił do tego miejsca, to tak jakby już widziałem, że nie jest źle, tak? Do końca, jak wchodziłem na bieg, to też się nie widzieliśmy i z kolei na biegu są dwa miejsca, gdzie można się zobaczyć. Jest, najpierw się biegnie Ali Drive, gdzie jest później nawrotka. Później się biegnie w Energy Lab, to jest też takie miejsce, takie słynne miejsce. No ale jeszcze wracając do Ali Drive, to ja tam po nawrotce zawsze patrzę na zegarek i tak jakby mierzę czas, tak? I jak zobaczę Maćka, to wiem, że razy dwa to będzie nasza różnica, jaka nas dzieli. I tak jakby ja go nie zauważyłem i wtedy w głowie zaczynały mi tam się pojawiać różne myśli, czy on jest tak daleko, że jeszcze go nie zauważyłem, czy może jak byłem na punkcie żywieniowym, to on gdzieś tam przemknął, A już najgorsza taka myśl to była, że on może mnie wyprzedził i ja tego nie zauważyłem. Bo w Gdyni tak było, że ja tam miałem taki ciężki, cięższy moment i on mnie po prostu wyprzedził, ja go nie zauważyłem nawet. I tutaj tak jakby, no nie wiedziałem tam, nie wiedziałem...
Co się dzieje?
Co się dzieje na trasie.
I co się okazało?
I okazało się w tym Energy Labie, gdzie jest tak jakby ostatnia nawrotka i wtedy zostaje nam chyba 13 kilometrów. To jest takie najcięższe miejsce, bo tam jest, to jest jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. Powietrze stoi, wysoka temperatura i zostaje tak jakby najgorsza część maratonu. Do tego jeszcze podbieg. I tam po nawrotce mówię znowu, zobaczę sobie na zegarek i policzę ile do Maćka. I zaraz po nawrocie patrzę, a ten ręce do góry, jest, mam cię. I wtedy tak jakby...
Wtedy sobie myślisz, może fatamorganę.
Nie, i wtedy po prostu dostałem takiego kopa, że zacząłem uciekać. Tak jakby, no, dostałem dużo więcej, taki, no nie wiem, taki zastrzyk motywacji.
A który to był kilometr?
To był...
26.
No. Ja myślałem wręcz przeciwnie, że jak ja, że, no bo jak ja go doganiam, to znaczy, że ma już 5 minut w plecy, więc ty, jak podniosłem te ręce, to myślałem, że go totalnie już dobiję psychicznie i tak miałem nadzieję, że
przyjaciel.
Że on przejdzie do biegu, do marszu i a ja razem z nim i sobie tak dojdziemy do mety, ja tego pocieszę, że mu może następnym razem mu się uda, ale...
A on przyspieszył,
a ja wtedy stwierdziłem, kurczę, to jest maraton, więc w sumie to jeszcze najgorsze przede mną i całkiem możliwe, że ja tak spuchnę, że w ogóle go nie dojdę. I tak zacząłem zobaczyć, że on tak mi naprawdę ucieka. No i tak długo to się tak mniej więcej utrzymywała ta różnica. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że jedna szansa, żeby go dogonić. No jeszcze tak ten nasz maraton to wyglądał praktycznie, że to był praktycznie bieg od strefy żywieniowej do strefy żywieniowej. W każdej, ja nurkowałem w takiej wielkiej bańce, gdzie była kola z lodem. No i wszystko po drodze, kola, woda, już się nam wszystko mieszało, oblewałem się kolą, piłem wodę.
No i ty, ale dobrze, że tam pszczół nie było, słuchaj.
Tak, no i stwierdziłem, dobra, jedną stację pominę i wtedy go dojdę i już jak go już złapię, to już po prostu go nie puszczę. No i tak dobiegam do niego i fajnie, bo Kempas dalej jeszcze przyspieszył i dzięki temu jeszcze udało nam się właśnie Wanię przegonić i jeszcze tam parę innych osób, które tam podałem Magdzie wcześniej na liście, także to były takie osoby, no, na których mi tak bardzo nie zależało jak na Kempasie, ale to były takie moje punkty odniesienia, żeby no, mieć tą motywację do ścigania.
Ale jak słyszę, to Wania to takie trofeum. Jak...
Tak, nie. No on tak stwierdził na końcu, nie, to w ogóle mi nie zależało. A ja mówię, wręcz przeciwnie, bardzo zależało. Niby tam, nie wiem, 2 minuty czy coś, ale...
Kolejny odcinek podcastu będzie z Wanią, a więc przy rozmowie zapytam go, no ja jak to było.
Tak, że jak biegałem do tego Energy Labu, to Wania mnie wyprzedził. Tam przybiliśmy sobie piątkę, on poleciał. A po tym nawrotce, jak ja zacząłem Maćka, to dogoniłem Wanię. Znowu sobie przybiliśmy piątkę, on mówi, a ty co tak odżyłeś? Ja mówię, że Maciek mi gonił. I wtedy zacząłem mu uciekać.
A to potwierdziła się w twoim przypadku taka stara triatlonowa prawda, że na pływaniu nie można wygrać zawodów, ale można je przegrać.
No ja tak z Maćkiem to przegrałem je na pływaniu.
Ale co się stało na tym pływaniu, że ono było takie słabe w twoim wykonaniu? Takie słabe jak na ciebie oczywiście.
Wiesz co, było tak, że tam jest jedna pętla, czyli płynie się do statku, to jest połowa, opływa się ten katamaran i jest powrót. I ja do tego statku czułem się super, patrzę na zegarek, mówię, nie wiem, 1.5, 1.6 będzie, tak jak zakładałem, jest fajnie. A na tym powrocie po prostu, nie wiem, wydaje mi się, tak z perspektywy patrząc, że miałem po prostu objawy choroby morskiej, bo nie wiem, strasznie mi się zaczęło kręcić w głowie, ręce mi spuchły, w żołądku zacząłem się kotłować, na pewno ta słona woda też nie pomagała. No i tam ostatni, ta druga część, tak jak była już ostatnie 800 metrów od 3 kilometra, to już była taka naprawdę walka.
A to jest też chyba takie potwierdzenie tego, co mówiliście na początku, że bardzo trudno się u nas przygotować do tych zawodów i to nie tylko w tym kontekście, który przede wszystkim przychodzi na myśl, a więc w kontekście temperatury, w kontekście tego klimatu, który tam panuje, a także w kontekście wody. To pływanie jest za sprawą tego, że ono się odbywa w oceanie, no jest zdecydowanie inne niż choćby u nas w Bałtyku.
Tak, to jest zupełnie na falę.
Nawet gdy ta fala jest taka, jak dajmy na to podczas Gdyni tegorocznej, gdy na sprincie rzeczywiście, no tam przecież 120 osób zdaje się wyłowiono z wody.
Tak, także w Bałtyku jest trochę inna fala, to jest taka bardzo krótka, mocna fala, a tam to jest po prostu takie unoszenie i opadanie.
Porządne bujanie.
Tak, to jest takie porządne bujanie. Nie? To nie jest tak, że przebija się przez te fale, tylko po prostu czasami jest tak, że jest się w takim dołku i nic nie widać przed sobą, a później się jest na takiej górce i nagle wszystko fajnie widać, ale to ja nie wiedziałem, że mam takie do tych zawodów nie wiedziałem w ogóle, że mam takie objawy.
Panowie, a jeśli już rozmawiamy o pływaniu, to spójrzmy na to z takiego trochę innego kontekstu, już bardziej ciekawostkowego. Prawdą jest, że jak tam się płynie, to rzeczywiście tam po kilkanaście metrów w dół wszystko widać, widać te różne żółwie, widać różne ryby. Czy to jest tylko jakaś bajka?
Znaczy, no jest rewelacyjne. To był taki, jak pierwszy raz poszliśmy na to pływanie, to po prostu... No ja nie mogłem się skupić na pływaniu, sobie patrzyłem rybki, żółta, złota, tam niebieska, bo że tu ławica jakaś płynie.
W tym momencie miliony. Znaczy mi się wydawało, że to są kamienie w ogóle, ale jak wyostrzyłem wzrok, to właśnie zobaczyłem, że to są po prostu miliony ryb. Jest taka po prostu niesamowita, taka trójwymiarowość.
A jak tam z rekinami?
Tydzień wcześniej startowałem w takich prezawodach, żeby po prostu sobie popływać, bo generalnie w tym roku właściwie kilka razy byłem na basenie. I właściwie w ogóle celowo jakby skupiłem się na bieganiu i na rowerze w tym małym czasie. Ja w ogóle nie pływałem, także chciałem jakby tam na miejscu jak najwięcej przypomnieć sobie w ogóle jak pływać. I wystartowałem tydzień wcześniej w takich zawodach na tej trasie pływackiej. I właśnie potem Kampas mi powiedział, że przed zawodami odganiali tam jakieś rekina. Także są, ale też są, znowu dzień przed zawodami, jak tam oddawaliśmy rowery, to na tą trasę pływacką przepłynęło 10 delfinów i tam sobie pływały między pływającymi ludźmi i chciały się bawić.
Czyli wolontariusze, którzy zadbali o to, żeby rekinów nie było, tak?
Tak, także no, znaczy, pływanie tam jest takie...
Najbardziej atrakcyjne z tego, bo tam trasa rowerowa i biegowa nie jest jakaś taka spektakularna widokowo, ale to pływanie jest naprawdę fajne.
Panowie, jaka była wasza droga na Hawaje? Generalnie slota wywalczyliście, ty Maciej w Irlandii, ty Marcin chyba też
obaj panowie w KORK.
No właśnie. No.
Ale to zabawne.
Czy to ciebie dziwi, Marcin?
No nie, już teraz nie. Po tym wstępie dzisiejszym i zaprzeczaniu, że jesteście czy nie jesteście parą, to przestaję wierzyć tym zaprzeczeniom.
Ale Marcin, zabawna sytuacja, bo kiedy przeglądałem właśnie wyniki panów, to gdzie awansowali, gdzie zdobyli slota, no to przyglądam się i mówię Świniarski.
Nie, Swinarski.
Swinarski. Zawiesiłem się, bo pół godziny przed wejściem na antenę ćwiczyliśmy wymowę nazwiska Macieja Swinarskiego. Z tego wszystkiego nie wiem, gdzie mam ten twój wynik zapisany teraz. Okej, dobrze, mam... 9 godzin, 13 minut, 59 sekund. Myślę sobie, wow, co ty robisz na pełnym Ironmanie? Jakie ładne wyniki. Patrzę na Marcina Kępkę. Jeszcze lepiej, 8 godzin, 58 minut, 30 sekund. Mówię, no fajnie, będziemy z kozakami rozmawiać. Potem spojrzałem, że tam pływania nie było. I to już oczywiście brzmi...
To już nie byliście tam takimi kozakami dla synka.
A że tam... Nie mogliście tego spotkania.
Nie, ja wiedziałem, że nie pływaliście, a więc spokojnie.
Za późno było, bo byliście już w drodze, natomiast tak całkiem poważnie mówiąc, to tam miała miejsce poważna sytuacja w tym KORK. Tam, to nie było tak, że jakieś sinice się pojawiły, prawda, tak jak u nas w Gdańsku, tylko tam rzeczywiście to wasze życie byłoby w zagrożeniu, gdybyście do tej wody weszli. Takie informacje napływały stamtąd.
Mhm. Znaczy, to było po prostu takie moje marzenie. No, jak sobie wymyśliłem, znaczy trzy miesiące przed Irlandią zacząłem się przygotowywać do tych zawodów i stwierdziłem, no najważniejsze na pełnym dystansie jest bieg. Na drugim miejscu rower, na trzecim pływanie, to muszę z czegoś zrezygnować, bo mam mało czasu. I myślałem, no i zawsze jest szansa, że tego pływania nie będzie. No zawsze jest jakieś, no nie odwołają roweru, nie odwołają biegania, także...
Wróżka. Szanowni Państwo, dzisiaj w naszym studiu jest wróżka Maciej.
No i chyba coś takiego jest, no jak po prostu tak o tym intensywnie
tak
myślałem,
tak
że po prostu jak... A była pogoda idealna, no pojechaliśmy do Irlandii, tam była pogoda po prostu jak w południowej Hiszpanii, codziennie słońce, pięknie. Dzień przed wieczorem, przed zawodami nagle zaczyna się coś dziać. No idziemy na te zawody, no już naprawdę mocno wiało, duże fale, widać było, że ci jakby ta obsługa nie może wypłynąć na tych swoich kajakach, że się przewracają.
A ale Maciej zaciera ręce.
No ja aż nie mogę uwierzyć. Was też mówi, to jest niemożliwe, żeby mieć takie szczęście.
Znaczy, no Marcin to chyba znaczy, pecha. No
ja, że ja miałem takie szczęście.
Znaczy, ja czułem, że tak będzie, bo to już nie pierwszy raz, że Maciej jedzie gdzieś na zawody i odwołuje opływanie.
Tak. No zawsze liczę na sienicę, tutaj na Hawajach. Nic
nie ani sienica, ani rekinu.
No. No dobrze, ale pytając też o tą waszą drogę na Hawaje, to jakby nie do końca też chodziło mi o gdzie zdobyliście slota, choć oczywiście to jest ważne, ale też jakby jak długo trenujecie triatlon? Od kiedy się bawicie tym sportem? Marcin, dawaj teraz ty. Patrzysz na swojego partnera, tak?
To znaczy jeszcze chciałem wrócić do tego korka w zasadzie YOL, bo to w takim miejscu się odzywa.
Odbywa?
Odbywa, dobrze powiedziałeś.
To tam naprawdę były ekstremalne warunki, bo temperatura była chyba około 13 stopni, po prostu deszcz przez cały dzień. Tam nawet Brownie, jak mu zarzucali, że... Bo Alistair Brownie tam robił swojego pierwszego Ironmana, zdobył kwalifikację na Hawaje i zarzucali mu, że... On tak naprawdę nie zrobił pełnego Ironmana, bo nie było
pływania. No tak naprawdę debiutował w pełnym dopiero na Hawajach.
Stwierdził, nie? Że on pływanie miał tam na rowerze, bo tam po prostu się przejeżdżało przez takie rzeczki. No było naprawdę ekstremalnie.
Rower był ciężki w ogóle, tak tą godzinę jakby zabrał rower dodatkowo. Chyba średni czas roweru prosu był 5 godzin. Także to jakby
to lekko godziny, nie było.
No, i to było super dla nas.
Myślę, że to nas faworyzowało bardzo.
Tak, bo to, tam było zero draftu, to był wyścig rowerowy po wąskich dróżkach, gdzie jak dzień wcześniej przejechaliśmy to samochodem, to stwierdziliśmy, że, no, że to jest bardziej trasa na przełaj, bo po prostu tam z tych pól tam spływało błoto, wąskie dróżki, dziurawe, tak jak w Polsce się czasami narzeka na drogi, to tam, czy na przygotowanie zawodów, no to w Polsce zawody są na takim poziomie, każda dziura jest zaznaczona. Tory są przykryte, tam nic takiego nie było, pełno dziur, nic niepoznaczane.
Czyli apel do wszystkich zawodników, jedźcie najpierw do Irlandii i później wróćcie
tak,
na zawody do Polski.
Byliście zadowoleni. Tak naprawdę to z wielu zawodów, w których byliśmy, no, chociażby Mistrzostwa Świata w połówce w południowej Afryce też. No po prostu mieliśmy takie wrażenie, tak beznadziejny asfalt, że przy tym Gdynia to jest po prostu marzenie. No, straciłem wątek, właśnie nie wiem o czym mówię.
Bo Marcin mówił o tych ciężkich, jakby ciężkich warunkach,
tak,
ale...
Tak, 20% osób w ogóle nie
ukończyło. Ale wracając, od kiedy się bawicie triatlonem? No bo to w waszym przypadku zabawa, prawda?
Tak, no ja zacząłem już...
Zobacz, dominujący jest w tym związku. Ale prosiłem Marcina, macie rzeczy na
Marcinie. Ale...
Racja.
Ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Jeśli w ich przypadku triatlon jest zabawą, to czym jest w naszym przypadku? Ty wymyślaj.
No, powiem ci tak, formą relaksu. Okej, dobrze. Marcin.
dobra, ja szczerze mówiąc przed tym podcastem musiałem spojrzeć w kalendarz i zobaczyć, kiedy zacząłem. I wychodzi na to, że w 2013 roku, czyli... Nie, 14, czyli to jest szósty mój rok, jak trenuję.
Nie, to tak samo.
Dziwne, nie?
Czyli możesz powiedzieć, uprawiałem triatlon, zanim to było modne.
Nie wiem, chyba już wtedy powoli zaczynało.
Stawało się?
Stawało się, chyba tak mi się daje. No. 5 lat trenowałem z Filipem Szołowskim. On mnie prowadził od początku przez 5 lat z Labo Sport, a od zeszłego roku sam siebie trenuję. Taki eksperyment.
Maciej, ty też 6 lat.
Tylko nie trenowanie, bo jakby zacząłem od startów. Kolegę miałem takiego jeszcze, bo wcześniej jeździłem długo na motocyklach. By to była taka przez 15 lat taki moja największa taka zajawka. No i taki miałem moment właśnie akurat wtedy, że już tak szukałem czegoś innego. Mój kolega właśnie Wojtek, z którym przejechaliśmy kiedyś na motocyklach Afrykę. Właśnie już od roku uprawiał triatlon, już tam trenował pływanie i tak dalej, już miał te gadżety, jakieś zegarki, to wszystko, już miał fajną kolażówę. Także jakby też chciałem spróbować.
Czyli zamieniłeś tego. Motocykl na rower?
Wtedy jeszcze tak szybko nie, jeszcze jeździłem trochę.
Teraz już na 3.
3 rowery.
Tylko?
No może 4. No i... jakby właśnie z moim kolegą Wojtkiem pojechałem na pierwsze zawody, pożyczyłem kolażówkę, nawet nie wiedziałem jak zmieniać biegi za bardzo, bo wiedziałem jak tylko w dół i potem już musiałem zadzwonić do kolegi, żeby spytać się jak rzucić z powrotem te biegi. Nie wiedziałem w ogóle, jak. Następnego ja wystartowałem i strasznie mi się to spodobało, właśnie to.
Jakoś... A gdzie były pierwsze? Pierwszy twój start? Właśnie,
tego nie pamiętam.
Malbork?
Możliwe. Wow. Albo Malbork, albo Szczecin, nie wiem, ale no pamiętam na przykład, nie pamiętam gdzie, ale nie pamiętam jaki to był rok, ale pamiętam...
Ale pamiętam, że był zamek.
Nie, pamiętam minę mojego kolegi Wojtka na tych naszych mijankach, bo znowu wtedy właśnie on był jakby dla mnie takim pierwszym kompasem moim. Zaczęliśmy startować i mieliśmy też różnicę na zawodach po minutę, dwie. Raz on wygrywał, raz ja, także... To mnie strasznie zaczęło kręcić i właśnie przez ten pierwszy jeden czy dwa lata tak między sobą się ścigaliśmy się ze sobą, ale jeszcze wtedy w ogóle nie trenowałem, tak wydawało mi się trochę, nie, wydawało mi się trochę śmieszne to takie podejście, jakby takie profesjonalne do takiego sportu, to trenowanie, te diety, tak trochę na to patrzyłem.
A teraz gość, mówi to gościu, który teraz w tej chwili siedzi tutaj w czapeczce Kona, koszulka Kona, zegareczek.
Niestety, no. Na przykład obiecałem sobie, nigdy nie będę miał kasku czasowego, wydawało mi się to czymś tak głupim. No a teraz jestem strasznym gadżeciarzem, uwielbiam kaski czasowe.
Maciej, Marcin, poznaliście się dzięki triathlonowi właśnie? Czy wcześniej się znaliście?
Może
właśnie
ja
jeszcze
powiem.
Magda. A, jeszcze,
ja opowiem
jeszcze
o tym, jaką się poznałam.
Dobra.
Mogę wtrącić?
Oczywiście.
Bo tak myślałam sobie właśnie o mojej roli tutaj i pomyślałam sobie, że dobrze może gdybym ja opowiedziała o tym, jak oni się poznali, bo my się poznaliśmy jakby w tym samym czasie z Kempasem.
A może jak my się poznaliśmy jeszcze?
No poczekaj, na początku. Bardzo ciekawe jest to, jak się poznaliście wy obydwoje. Zresztą tego, że ja zaczęłam w akademii, z racji tego, że ja zaczęłam trenować w takim projekcie Aktywuj się w triatlonie.
Pięknym programie Radia Gdańsk.
Tak, między innymi zasługą też Marcina.
Ja też tam zacząłem.
I to jakby i ludzie, którzy tam chyba po prostu tworzyli jakby no, ten skład. No mieli niesamowitą energię i zorganizowaliśmy taki wyjazd do Kalpe. To był wyjazd rodzinny, który już był po sezonie takim startowym. No i razem z różnymi rodzinami wynajęliśmy dom. I między innymi właśnie ja pojechałam tam z Maćkiem, a nasi wspólni znajomi zaktuły się w triatlonie, zaprosili Kempasa. I jakby oni się tam poznali... Oni się nam poznali po raz pierwszy i mam wrażenie, że jakoś tak się bardzo zaprzyjaźnili. I od tego czasu, przez to, że chyba też byli na tym samym poziomie, tej drogi w dalszych zawodach zaczęły się coraz bardziej spotykać. Czyli jakby te ich czasy były tak podobne do siebie, że jakby poczuli tą rywalizację, że mają między sobą po prostu.
Czyli wy panowie od 5 lat się nieźle nakręcacie.
Tak.
Dobrze, ale Magda, wróćmy do ciebie, bo jeszcze dodamy tylko, że program Aktywuj się w triatlonie, faktycznie, który był zorganizowany przez Radio Gdańsk, w którym wtedy pracowałem, razem z Marcinem Wojciechowskim z gdańskiego Mosiru, wpadliśmy na taki pomysł, że chcielibyśmy aktywować ludzi do triatlonu. Marcin już trochę uprawiał ten triatlon, ja nie potrafiłem pływać, bałem się wody i on powiedział, że w tym programie się nauczę. Faktycznie tak się stało. Wtedy też dwa sezony udało nam się zorganizować. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj uprawiają triatlon i tą dyscypliną się bawią. Magda, ty wtedy zaczęłaś właśnie przygodę z triatlonem.
Ja zaczęłam tą przygodę trochę wcześniej, rok wcześniej. Jak poznałam Maćka, to zaczęliśmy tak się jakoś nakręcać. Maciek już startował w triatlonie. W pewnym momencie dużo biegałam, dużo pływałam. Maciej mi kupił szosę. Po 3 miesiącach znajomości, a po 5 roku mnie zapisał na zawody. Powiedział, że jego kolega się
wycofał
i ja mogę skoczyć w jego miejsce, więc stwierdziłam, że to strzał na jakiś pomysł. No ale w sumie jakby tak byłam przygotowana, jeśli chodzi o chyba taką siłę, że miałam wrażenie, że podołam temu wyzwaniu. I zaczęłam tak bardziej trenować amatorsko, po czym jak dowiedziałam się o tym, że jest ten program, a gdyby się w triathlonie stwierdziłam, że fajnie byłoby wziąć udział w czymś takim bardziej...
Pamiętasz, co napisałaś w uzasadnieniu konkursowym?
No, wiesz co, może nie do końca, ale pamiętam, że przygotowywałam się przez rok amatorsko i chciałabym do tego podejść bardziej jakby bardziej profesjonalnie, ale nie mam na to za bardzo pomysłu, w jaki sposób, więc
To zdanie, nie mam na to pomysłu, zadziałało na mnie jako jury.
Myślę, że to był po prostu świetny, myślę, że to był świetny, świetny program. Naprawdę trenerzy byli no, naprawdę świetni na bardzo wysokim poziomie. Maćka namawiałam, żeby się do tego programu też dostał, ale mi wyśmiał trochę. I jak się okazało, że ja się dostałam, to pamiętam ten moment, w którym on nawet był chyba trochę zazdrosny, chociaż mi o tym nie powiedział, ale na święta dostałam od niego prezent, znaczy my wspólnie w sumie dostaliśmy prezent. Maciek nam zorganizował wyjazd na Teneryfę, na takie z Kuzią Triathlonu organizowany był wyjazd szkoleniowy, taki obóz treningowy. No i z racji tego, że chciał spędzić ze mną trochę więcej czasu, no bo już tego czasu jakby zaczęło się trochę mniej robić w naszym życiu, bo ja chodziłam normalnie do pracy, po pracy chodziłam do kolejnej pracy, a później trenowałam i kończyliśmy, nie wiem czy pamiętasz, basen o godzinie pierwszej w nocy.
Tak, dokładnie. To trzeba
której?
To trzeba dodać, że generalnie faktycznie mieliśmy 5-6 treningów tygodniowo. Czasami trening rano był o 5.40 bodajże, albo 6, a ostatni o 22 z hakiem. I faktycznie Tomek i Dawid Dobroczek nas tam nieźle zamęczali. I dopiero jak przychodził stróż i gasił nam światło na basenie, to my kończyliśmy. Aczkolwiek z drugiej strony ciemny basen też był takim przygotowaniem nas do pływania na akwenach otwartych, a więc faktycznie bardzo późno kończyliśmy ten. Ale to musiałeś naprawdę nieźle jej zazdrościć, skoro wymyśliłeś sobie obóz.
Znaczy, no wtedy zaczęło mi to jakoś tak, ona się tak wkręciła, ja wtedy jeszcze byłem taki na nie właśnie, na takie trenowanie poważne, ale wydawało mi się, że to już jest coś fajnego. Właśnie pamiętam taką scenę, że ona wraca z tego pływania, tam prosi o herbatę, idę zrobić jej herbatę, wracam, ona już śpi. Także po tym sezonie chyba wtedy stwierdziłem właśnie, że też bym chciał trenować i wtedy się zapisałem do Jakuba Rudzińskiego z Bike You Up.
A cały czas z nim jesteś?
Tak.
Znaczy
tak.
Jesteś z Marcinem, ale treningowo. Tak.
Nie, z Marcinem i z Magdą. W sumie to nie wiemy z kim. Ale dzisiaj były tęczowe piątki w szkołach, a więc...
tak. Właśnie Kubę Rucińskiego poznałem tak z tych rond. Zacząłem jeździć na te ronda takie w Faszczynie. I jakoś tak... jakoś go bardzo polubiłem. Był taki bardzo spokojny, profesjonalny. Trochę takie miał inne podejście niż większość kolarzy, którzy... Wydawało mi się, że mają taką trochę kupę pod nosem. On był taki jedyny, który tam na rondzie, chociaż był najlepszy, ale też potrafił podjechać, powiedzieć, jak się powinno, co powinno się robić, co nie, i to tak na spokojnie, na miło. No i jednocześnie był no, niesamowitym zawodnikiem, także bardzo, bardzo mi imponował. I ja wiedziałem znowu, że tym, co najbardziej mnie kręci, jest rower, i odstawiał najbardziej na rower, także zapisałem się do Bike You Up.
Ale te treningi, to słynne rondo, to mówię na podstawie mojego kolegi triatlonisty amatora, którego pozdrawiam, a którego na pewno kojarzysz, Daniela Dardzińskiego. Kojarzysz?
Tak, tak patrzę. Jak przez mgłę.
Nie, bo jesteście w Bike You Up.
Tak, no ostatni raz się spotykaliśmy w Nicei po zawodach, tak dlatego jak przez mgłę.
Aha, taka impreza
Daniela, są zawsze fajne imprezy.
No dobra, Daniel. Dobrze, chyba tak się zdziwiłem, ale okej, okay, pozdrawiamy Daniela serdecznie. Natomiast dlaczego o nim wspomniałem? Wspomniałem o nim dlatego, że dostrzegłem, jak ogromny progres na rowerze on poczynił w trakcie właśnie roku, kiedy dołączył do waszej ekipy. Daniel, z gościa, który jeździł normalnie, czyli na ćwiartce, na połówce, jakieś tam 31-32 km na godzinę, nagle zaczął, pamiętam raz jeździliśmy, Daniel mówi do mnie, ty wiesz co, w Bydgoszczy jest niezadowolony, tam miałem 39 średnią. No i sobie myślę, Daniel, wow, co się z tobą stało? No i mam chyba odpowiedź.
Trafił do Kuby Rutińskiego.
Tam jest taka atmosfera po prostu, też to właśnie takiej rywalizacji, też na poziomie treningu, właśnie tam jest no, kupa chłopaków takich i wszyscy... Dla większości jakby tak, najważniejszy jest ten rower, także oglądamy nawzajem swoje treningi. No, też Kuba jakby ten trening prowadzi tak, że najwięcej stawia na rower, nawet jakby to bieganie jest takie na drugim miejscu, że tą formę biegową też można to wszystko wytrenować z roweru. I, no i to nawzajem, to nakręcanie się, właśnie to właściwie to są takie pseudowyścigi na tym rondzie, ale to też to zawsze jest taka rywalizacja i to strasznie motywuje do tego, żeby trenować.
Żeby wzajemnie się mobilizować. Kubę także pozdrawiamy, także go zaprosimy do naszego podcastu. Ale Marcin, powiedziałeś jedną rzecz, która mnie zainteresowała, że od roku trenujesz sam. Sam trenujesz, efekty są takie, że byłeś już na Hawajach. Jak to jest samemu trenować?
To znaczy tak. Przez te 5 lat, które trenowałem z Filipem, tak jakby również miałem progres z roku na rok. Także nie miałem na co narzekać, ale w pewnym momencie strasznie zainteresowałem się tymi różnymi metodami treningu. Zacząłem bardzo dużo czytać, dokształcać się, a jak już coś zacznę, to po prostu zawsze na 100%.
Marcin, ale dobrze, to podaj przykład proszę, co najbardziej to by się przydało już z tej perspektywy pohawajskiej.
To znaczy?
Jeśli chodzi o to autokształcenie. Jaka książka, jaki autor, jaka metoda treningowa?
Chyba z metod najbardziej mi odpowiada trening powiedzmy, czyli 80% spokojnie, 20% mocnych treningów, jak najmniej tego pośrodku. To jest na przykład, nie wiem, taka książka Matta Fitzgeralda, 80-20 triathlon trening, coś takiego. Ale tak jakby też, no... Nie wiem, jest dużo różnych pomysłów, tak jak trzeba po prostu znaleźć coś, co działa na ciebie, tak? I ja po tych 5 latach stwierdziłem, że okej, jest fajnie, ale tak jakby chciałem zmienić impuls, żeby po prostu zmienić coś w tym swoim treningu i tak... No wiadomo, Filip podążał jakąś tam swoją filozofią, a ja po prostu chciałem zacząć wypróbować różne jakieś inne rzeczy, o których się tam gdzieś dowiedziałem i wyczytałem i po prostu zacząłem to testować na sobie.
Ale miałeś taką pewność, bo wydaje się, że kiedy trenujesz sam, kiedy sam sobie narzucasz ten reżim treningowy, no to trzeba mieć pewność co do tego, że głowa podoła w tym sensie, że odpowiadasz przed samym sobą, a nie przed kimś. A to czasami jest taka furtka do tego, żeby sobie poluźnić pewne rzeczy, żeby pewne rzeczy ułatwić, żeby łatwiej wytłumaczyć to, że a dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj
zrobię luz. Ale do tego jest Maciej. Pamiętaj, że do tego jest Maciej.
Ja przez samą sprawę Maciej obserwuje.
Ale nie wie, co masz w planie, bo sam ten plan tworzysz.
To znaczy, no faktycznie tak jest, no ale z drugiej strony ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, tak? Bo jeżeli...
Ale jak ktoś sobie zakładasz,
gdzieś tam w głowie sobie,
to pilnujesz tego?
Nie, znaczy ja nie mam raczej problemu z tym, żeby nie wiem, dopilnować tego, czego zrobiłem. A jeżeli gdzieś tam w głowie sobie wytłumaczyłem, że tego nie zrobiłem i pewnie znalazłem jakiś powód, tak? No to tak jakby ciężko mi jest to ocenić obiektywnie. Więc myślę, że takim optymalnym rozwiązaniem dla mnie byłoby, że nadal tworzę dla siebie treningi i prowadzę sam siebie, ale żeby też może mieć kogoś, kto by obiektywnie na to spojrzał raz na jakiś czas z boku.
To no ja mogę obiektywnie powiedzieć, że nie znam drugiej osoby, która tak ciężko trenuje i tak systematycznie jak Kempas, naprawdę to jest...
Ja chciałem tylko dodać, że obiektywnie nie możesz spojrzeć, bo to już wiemy. Wróćmy na chwilę jeszcze, Magda, do ciebie. Znaczy, chciałbym też, żebyśmy chwilę jeszcze porozmawiali o tym, jak to jest, kiedy żyje się w domu z triatlonistą. Macie, jak to jest, kiedy się żyje w domu z triatlonistką? Czy dzięki temu wam jest łatwiej, trudniej? Jak wygląda to wasze życie?
Znaczy, wydaje mi się, że przez to, że zaczęliśmy jakby tą przygodę trochę i tą zabawę z triatlonem przed tym, jak założyliśmy rodzinę, to może jest nam łatwiej. Po prostu każdy z nas lubi to, co robi. Ja lubię też trenować. Może robię to w mniejszym nakładzie niż Maciej, ale też jestem w stanie zrozumieć jakby drugą stronę i to, że no, sprawia jej to przyjemność na pewno. Dlatego dajemy sobie przestrzeń. Wydaje mi się, że gdyby tej przestrzeni nie było, no to byśmy się nie dogadali.
Tak. Dobra, ale kto się opiekuje synem więcej?
Wiesz co, to jest jakby... teraz to jest bardzo łatwa sprawa, bo on chodzi do przedszkola, więc ogólnie nie jest tak źle. Wcześniej to było tak, że jak on się urodził, ja bardzo szybko wróciłam do treningów. To był pierwszy miesiąc po porodzie, kiedy zaczęłam takie intensywne pływanie statkiem Ciapkowiczem, tak? No i przychodziłaby na sniania po prostu, czyli w sumie powiem wam, że miałam trochę takiego dystansu do tego, że no, nie muszę być taką mamą na 100%, ale chcę być też taką mamą spełnioną i zadowoloną. Więc jakby wpuściłam do naszego życia osobę, która jakby dawała nam przestrzeń na to, że ja też mogłam gdzieś wyjść i uprawiać i trenować i robić to też z Maćkiem. Jakby to był nasz taki wspólny czas, który mieliśmy 2 razy w tygodniu po 3 godziny. I myślę, że to się też fajnie sprawdziło. No oczywiście tego czasu na te treningi było mało, ale później zaczęło one coraz bardziej jakby ewoluować. No mieliśmy jakieś nianie, babcie, różnie to bywało, tak?
Czyli u was dobrze się sprawdza zasada szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci?
No trochę tak, myślę, że tak. Wiadomo, że są czasami jakieś takie kryzysy, że mieliśmy dosyć taką ciężką chorobę naszego dziecka, wtedy każde z nas musiało trochę może przystopować bardziej, więc to też nie jest wszystko takie proste i łatwe, ale wydaje mi się, że przez to, że mamy taką jakby dobrą komunikację między sobą, szanujemy się nawzajem, no to wychodzi po prostu.
Marcin, ty już, dobra, że zostawmy w spokoju Macieja, bo nie jesteście razem, możemy to ogłosić. Jak ty godzisz treningi? Tutaj Maciek powiedział o tym, że jesteś jedną z najciężej trenujących osób spośród tych, które on zna. Jak ty godzisz treningi z tym swoim życiem rodzinnym, tak to nazwę?
Znaczy trochę tak jakby zoptymalizowałem to. Wiadomo, rano...
Nie masz rodziny.
Znaczy nie, mam, ale pracuję z domu. To na pewno ułatwia. Tak jakby wiem, ile wcześniej pracowałem, dojeżdżając do pracy, wiem, ile czasu się traci na dojazd do pracy. Ja w tym czasie mogę sobie potrenować. No nie wiem, basen robię rano. Do tego pracę mam siedząco, więc tak jakby też czuję potrzebę się poruszania. Sporo w tym roku naprawdę dużo robiłem treningów w domu. Także chyba, nie wiem, pewnie z 80-90% moich treningów to jest na trenażerze.
Wiesz co, ja zapytałem, wytłumacz ci, dlaczego zapytałem, bo pamiętam takie słowa Marcina zresztą, przecież to głównego prowadzącego, który powiedział, że jak to było, Marcin? Że trenować jest łatwo w triatlonie, ale jeszcze łatwiej jest zastać wracając z domu walizki wystawione przed drzwi. Mniej więcej coś takiego powiedziałeś kiedyś, opowiadając o triatlonie.
Ale nie z własnego doświadczenia.
Ale nie z własnego. Tak całkiem poważnie mówię, bo to jest problem. Przecież słuchając rozmów z triatlonistami, innymi, nie tylko wami, bardzo często wraca ten problem pogodzenia tych ogromnych objętości treningowych. Wiadomo, że im dłuższy dystans, tym tych treningów jest, może nie więcej, ale tym one są dłuższe, powiedzmy. Pogodzenia tego z tym życiem rodzinnym, bo z jednej strony mamy rodzinę, czyli coś, co jest dla nas, przynajmniej powinno być, jest czymś niezwykle istotnym, natomiast z drugiej strony mamy coś, co, ja chyba mogę to powiedzieć, jest uzależnieniem dla wielu osób, bo łatwo wpaść w takie sportowe uzależnienie.
Znaczy, no ja mam świadomość tego, że jest to dla mnie. No ja w momencie, kiedy zacząłem triatlon, to rzuciłem palenie i tak sobie czasami mówię, że...
Zmieniłeś uzależnienie.
Tak, że zmieniłem uzależnienie. Zmieniłem jedną używkę na drugą. Ale z drugiej strony też, no ja zawsze miałem jakąś pasję i zawsze jak coś mnie zainteresowało, to po prostu drążę temat na 100% i poświęcam się temu. I wcześniej miałem jakieś inne hobby, któremu też poświęcałem strasznie dużo czasu. Teraz poświęcam czas temu. No ale tak jakby no też nie uważam, że coś tam cierpi na tym.
Opowiedzcie, bo przyglądałem się, wracając jeszcze do waszych początków, do tej drogi na Hawaje, o którą zapytał Marcin. Ty, Maciej, nie pamiętałeś, gdzie wystartowałeś, natomiast ja powiedziałem o tym Malborku, bo przeglądając twoje statystyki, to rzeczywiście ten Malbork był jako pierwszy. I jeśli dobrze kojarzę, tam 2 godziny i 50 minut. Nie chcę skłamać, ale to był taki czas, który przeciętny śmiertelnik triatlonowy, słuchając nas, myśli sobie, no przecież albo to już zrobiłem, albo to zrobię. Ja sobie pomyślałem, szczerze mówiąc, że na trudniejszej trasie, to nawet ja miałem szybszy czas w swoim debiucie na ćwiartce, a nigdy w życiu nie pomyślałbym, że wiesz, że mogę skończyć na Hawajach. I kiedy był ten moment, kiedy ty sobie uświadomiłeś, że te wymarzone dla wielu przecież triatlonistów Hawaje są w zasięgu twojej ręki?
Znaczy w momencie kiedy sobie coś wyobrażę, czy o czymś marzę, to nawet jeżeli to jest marzenie i do końca nie jestem, jakby nie zdaję sobie sprawy, czy to jest realne marzenie, czy nie, no to jakby podświadomie jednak jakoś do tego dążę. I jakby te obrazki z Hawajów, ten wyścig, crawling, jak się nazywały te dwie... Już pamiętam, jest taka scena, słynna scena z lat 80. Końcówka któregoś triathlonu, gdzie tam walka jest o czwarte miejsce i przed samą metą dwie zawodniczki tam już na kolanach
czołgają się.
Oglądałem to setki razy, strasznie mnie to kręciło i no i wtedy pewnie już zakiełkowało, że Hawaje to jest, fajnie byłoby tam pojechać, ale to nie było nigdy jakoś taką moją obsesją. Szczerze mówiąc, tak do jeszcze dwa lata temu to stwierdziłem, że długi dystans to jakby jest nudny, że właśnie najbardziej lubię ćwiartki, połówki, gdzie można się ścigać. I ten długi to jest taka trochę taka męczarnia, takie no w sumie...
Bardziej dla głowy niż dla ciała.
Tak. Ale w zeszłym roku miałem taki fajny sezon, czułem, że jakby raczej w najbliższym czasie raczej będzie to szło wszystko w dół. Rodzina się powiększa, jakby no mam ważniejsze rzeczy. Magda wróciła na studia, także się dużo rzeczy takich dzieje, które sprawiają, że ten triathlon no, jest tam na jakimś tam dalszym miejscu. No i tak stwierdziłem, no jakby nie pojechać na Hawaje, a być triathlonistą, tak trochę szkoda, więc tak stwierdziliśmy. Stwierdziłem, że no, trzeba by spróbować. No, pierwsza próba była w zeszłym roku pod koniec sezonu, chociaż miałem taki dobry sezon, to pełen we Włoszech mi w ogóle nie poszedł. No i drugie takie podejście było teraz w Irlandii, no i to jest takie...
No ale Maciej jest bardzo skromny, bo on o tym nie mówił w domu, że jakby stawia na te Hawaje i one są jakimś takim priorytetem w jego amatorskim sporcie. Ja że dopiero się dowiedziałam po prostu o tym przed wyjazdem właśnie do Irlandii. W momencie, kiedy 3 tygodnie się zmagał w ogóle z zapaleniem oskrzeli, przychodziła do nas pani, która mu stawiała bańki, próbowała go jakoś wyciągnąć z tego, żeby utrzymać się bez jakiejś w ogóle farmakoterapii, antybiotyków, żeby go tam nie osłabić w tej Irlandii. Więc ogólnie dopiero no, tydzień przed powiedział, że on chyba tam tylko pojedzie po to, żeby pojechać, bo że wydał tyle kasy na to wszystko i no i przynajmniej chociaż sobie popatrzy, albo wystartuje, później zrezygnuje. No, jak się okazało,
gdyby w Polsce te zawody, to bym w ogóle nie wystartował. Wydawało mi się to bez sensu.
Bardzo skromnie do tego podszedł, bo się jakoś tak...
Może nie, ale tak bez nadziei. No, zszedłem z roweru też jakoś taki bez nadziei. Jak się dowiedziałem, że jestem trzeci, no to byłem w szoku. No, a potem jakby po którejś pętli zawsze na biegu raczej zawsze tracę do wszystkich. No jak po którejś pętli się nagle dowiedziałem, że jestem pierwszy, no to byłem naprawdę w dużym szoku. I tak teraz na tych Hawajach sobie zdałem sprawę, że mieliśmy bardzo duże szczęście, że jakby tak gładko to poszło nam, bo tam widać ludzi, którzy mają taką obsesję na punkcie Hawajów i tam spotkałem takich ludzi, którzy na przykład od 11 lat tam próbują jakieś w tych losowaniach i widać, że to jest, że tak naprawdę to zajęło im tam 10 czy 11 lat życia, że to jest taka obsesja, że wydaje mi się, że jak już pojadą na te Hawaje, to musi tam być chyba potem znowu straszna taka pustka, nie? Bo tak im na tym zależy, tyle życia na to poświęcić, że to w sumie zdałem sprawę, że mieliśmy bardzo duże szczęście, że to tak właściwie no, gładko poszło.
A to Marcin przecież Waniewski o tym mówił zresztą w rozmowie z triathlonlife.pl. Może nie używał słowa obsesja, natomiast zdradził, jak wiele kosztowała go ta droga na Hawaje. Ta droga, którą szczęśliwie udało mu się w tym roku zakończyć. Marcin, a jak u ciebie to wyglądało? Czy rzeczywiście był taki moment takiego przeskoku, kiedy uświadomiłeś sobie, że te Hawaje są w zasięgu ręki, czy to było tak jak u Macieja? Troszkę przypadkowo. No nie chcę użyć tego słowa przypadkowo. Może inaczej, nie w takim pejoratywnym tego słowa znaczeniu, natomiast no, troszkę na zasadzie, że pojawiła się szansa, więc ją wykorzystałem. Czy raczej to był twój plan?
Znaczy, no Hawaje zawsze gdzieś tam były z tyłu głowy, żeby kiedyś się tam dostać, zakwalifikować, to takie trochę spełnienie w tej dyscyplinie. Ale czy ja aż tak planowałem? Nie, wydaje mi się, że pewnie Maciek do mnie napisał, że choć jedziemy do KORK, tam jest ciężki rower i będzie fajnie. I ja pewnie, pewnie to mnie jakoś tam przekonało. Nie wierzyłem, że się zakwalifikujemy na tych zawodach. Dla mnie, ja wcześniej robiłem tylko jednego Ironmana i to było 2 lata wcześniej, więc tak pomyślałem sobie, że w tym KORK tak jakby przypomnę sobie, sprawdzę pewne rzeczy, które działają, co nie działa. To będzie taki trochę treningowy, znaczy to nigdy nie jest tak treningowy, ale no, nie liczyłem po prostu, że się uda. Myślałem, że w tym czerwcu to będzie taka pierwsza próba, która może się powieść albo nie powieść, a wtedy już tak porządnie przygotuję się na jesień, żeby zakwalifikować się rok później.
Panowie, wrócicie na Hawaje?
No, tak, no, już jest konkretny plan.
No jest plan, jest, już umówiliśmy na rewanż. No na pewno nie w przyszłym roku, bo no jakby u nas też w ogóle nie będzie czasu na to, zresztą mamy. No i też finansowo jakbyśmy nie dali.
Trzeba najpierw
rady.
Jeden kredyt spłacić.
Tak, dokładnie. I też nie wiem, czy mielibyśmy ochotę w ogóle to, czy ja miałbym ochotę przynajmniej w przyszłym roku to robić. A tak wstępnie się umówiliśmy na za dwa lata, żeby na rewanż. Ale też tak bez ciśnienia. Nie ma się co na to tak nastawiać, bo to jest tak ciężko jednak zdobyć te kwalifikacje, bo to tych zawodów w sumie nie ma za dużo. Trzeba trafić na takie zawody, które pasują danej osobie względem trasy, pogody. To, żeby jeszcze na ten... To są zawody, które można robić raz, dwa razy w roku, żeby trafić na akurat na ten dzień z formą, być jakoś dobrze zmotywowany psychicznie. To jest jakby tyle czynników, że no i trzeba być w naszej kategorii, trzeba być w top 3. To jakby chyba jak się za bardzo nastawi, to jest, to może się zawieść.
Dobrze, kończąc już, jak to mówią, zbliżając się do brzegu, powiedzcie tym, którzy będą dopiero tam jechali na Hawaje, zakwalifikują się, będą debiutantami, o czym za wszelką cenę muszą pamiętać, jadąc na Hawaje.
Że nie można kupić innych żeli na Hawajach, niż tylko ich własne. I wiem, że chłopacy mieli bardzo duże problemy z tym, żeby ściągnąć swoje sisy, które mieli wcześniej przetestowane. I wiadomo, jak to każdy triatlonista ma swoje ulubione jakieś tam energetyki. No i to jest chyba jedna rzecz, o którą też trzeba zadbać.
Tak, niby wydawałoby się taka drobnostka, tak, że jedziemy do Stanów na Mistrzostwa Świata, będzie expo, gdzie można będzie wybierać wszystko i tak naprawdę no, w końcu nam się udało jakoś ściągnąć te sisy, żele, ale byłem pewny, że dostanę jakieś tam batony energetyczne. W końcu ostatniego dnia kupiłem w jakimś sklepie rowerowym, znalazłem jedne batony i było napisane, że to są batony koszerne. Już kupiłem 4, nawet ich nie próbowałem, no i na rowerze próbowałem rozpakować, się okazało, że to są batony, których nie da się po prostu rozpakować jedną ręką, zębami. I męczyłem się przez 5 minut, w końcu musiałem walić wszystkie 4 batony, bo nie dało się ich otworzyć, nie zatrzymując. No taka wydaje się drobnostka, przez to jakby na długim dystansie jednak na rowerze warto coś oprócz żeli jeść. Nie miałem, taka duperela. Na pewno warto po prostu no, nie jechać na ostatnią chwilę, te 10 dni przed to był idealny chyba wybór. No i na pewno trzeba się nastawić, żeby po prostu się cieszyć z tym wszystkim, o czym się czytało, o tej trasie, o tych miejscach. Tam codziennie chodziliśmy przed zawodami na te śniadania z Bobem, także widzieliśmy te wszystkie wywiady z wszystkimi prosami, także po prostu się tam dobrze bawiliśmy.
Czekajcie, ja dobrze zrozumiałem, na śniadania z Bobra?
Prawie, na śniadania z Bobem.
Wiem, żartuję, ale w pierwszym momencie usłyszałem śniadania z Bobra.
Nie, Bobra jeszcze nie jadłem, a na śniadaniach z Bobem było bardzo przyjemnie, taka fajna knajpa. On the rocks, nad samym oceanem, właśnie tam też fajnie na kolację sobie chodziliśmy przy ukulele.
Tak, ja w ogóle przed wyjazdem ktoś, nie pamiętam kto to był, ale ktoś z takich polskich słynnych triatlonistów mówił, że nie warto być w konie, w sensie w tym miejscu, w którym się odbywają zawody.
A to nie wiem, czy nie Michał Podsiadłowski.
Chyba Michał, tak, że tam po prostu wydaje ci się, że wszyscy non-stop trenują i faktycznie tak jest tam po tym Ali Drive, wszyscy biegają bez koszulki, wygląda jak milion dolarów, także można trochę popaść w kompleksy i że to nie jest dobre, ale z drugiej strony ja jak jechałem, to pomyślałem sobie, że kurde, nie wiem, czy to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy tam jadę i po prostu chciałem być w centrum tych wszystkich wydarzeń i nie wiem.
I chłonąć to.
Tak, i chłonąć to i nie żałuję, że byliśmy tam, bo to nie jest jakieś super miejsce do trenowania, na przykład tam nie ma jakichś super fajnych tras do jeżdżenia i ten, ale naprawdę jest ten. A jakbym miał komuś coś poradzić, to chyba ogólnie na długim dystansie i to samo na Hawajach, że to jest po prostu długi dzień i to, że się ma jakiś kryzys, to nie znaczy, że reszta pójdzie pójdzie źle. Ja miałem na przykład straszny kryzys na pływaniu, ale totalnie się odrodziłem na rowerze i później miałem parę mrocznych miejsc na bieganiu, z których też się podniosłem i to jest taka sinusoida.
Panowie, tak już na koniec, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ja z Marcinem dżentelmenami nie jesteśmy, więc możemy zapytać, ile pieniędzy przygotować na taki wyjazd. M-Kon kiedyś pisał o 16-18 tysiącach od A do Z.
To może być trochę mało.
To może być trochę mało.
zależy, co się kupuje, gdzie się je.
To znaczy, tam jest po prostu okrutnie drogo. Ja jadąc tam, to wiedziałem, że na pewno, nie wiem, hotele, czy na przykład w Stanach w ogóle usługi są drogie, tak? Czyli wszystkie jakieś takie rzeczy, nie wiem, usługi. Ale tam po prostu jest nawet w sklepach po prostu jest strasznie drogo. No, tam nie wiem, jakiś kefirek 20 zł.
Chłopacy mówili, że woda była strasznie droga.
Czy woda nawet.
No, pierwsza scena, jak poszliśmy do supermarketu, to właśnie widziałem, że Kempas się zawiesił tak na 10 minut przy pomidorach stał, które kosztowały 10 dolarów.
Za ile?
Za funta,
takie, czyli takie plastikowe opakowanie, także...
Na początku myślisz, że to kilogram, później myślisz, jednak tutaj mają funty, tak? I to jest tam 460 jest... gram, nie?
Lepiej o tym nie myśleć.
Ale ciekawe, tam tego bogactwa nie widać na przykład, nie? Bo jak na przykład, nie wiem, ja byłem w Marbella na zawodach i tam, nie wiem, były jakieś Bentleye, Gucci, w ogóle, nie wiem, jachty, było strasznie widać to bogactwo, a Hawaje, mimo to, że są takie drogie, to nie widać tego bogactwa.
Może te Hawaje są tylko takie drogie 10 dni przed zawodami i 3 dni po. No
właśnie nie, patrzyłem dalej i tam nawet są drogie. Tam, ale ci ludzie jeżdżą sobie zwykłymi jakimiś pick-upami, siedzą, łowią ryby, a jedzą po prostu jabłka za 30 zł.
Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za tę prawie godzinę. Podsumowując to, gościliśmy niesamowitych szczęściarzy. Szczególnie spojrzałem tutaj w stronę Maćka, który choruje raz, zdobywa kwalifikacje na Hawaje, później choruje dalej.
Do tego mam Marcina i Magdę.
Tak, jeszcze do tego mam Marcina
i... Jeszcze sobie wymyśla, że nie chcę pływać w zawodach, więc ta część zostaje odwołana.
No dlatego mówię, choruje facet, później sobie myśli, odwołają pływanie, odwołują pływanie, później dalej choruje, musi się rodziną zająć, jedzie na Hawaje, robi, słuchajcie, czas 10 godzin, 3 minuty 36. Generalnie czerpie dziką satysfakcję z dogonienia kumpla na trasie, już na 26 kilometrze czuje się jak na mecie. A więc słuchajcie, bardzo się cieszymy, że poświęciliście nam czas, a więc jeszcze raz Magda Sanocka, Maciej Swinarski i Marcin Kępka, bardzo wam dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Kolejnych Hawajów.
A my kłaniamy się.
Dzięki.
Marcin Dybuk
i Sylwester Pięta.